Za tydzień będziemy przeżywać obrzęd przyjęcia do katechumenatu. Za chwilę zrobimy sobie taką małą próbę, no ale to tylko będą takie trochę manewry, co gdzie kto mówi i gdzie się ma ustawić. Więc chciałbym teraz właśnie się zatrzymać nad takimi najważniejszymi słowami i znakami tego obrzędu. Pierwszy raz kandydaci do chrztu wypowiedzą głośno, publicznie w kościele swoje imię, bo każdego biskup zapyta się, jak się nazywasz. I to nie chodzi o to, że my was nie znamy, czy biskup chce koniecznie wiedzieć, jak ma się na imię. To też jest ważne, żeby wiedział. Kiedy ktoś wypowiada swoje imię, nawiązuje się jakaś bliższa relacja. Ale to nie jest tylko ludzka sprawa, tylko sprawa Boża. Wypowiecie to imię w kościele, zaproszeni przez biskupa spoza tego kościoła, bo wyjdziecie spoza tej przestrzeni w kościele i zapytają się po raz pierwszy was, jak macie na imię, jak masz na imię. Wypowiedzenie tego w kościele oznacza, że już nie jesteś anonimowy. Właściwie nigdy nie byłeś anonimowy, bo przez całe życie, nawet wtedy, kiedy Boga nie znałeś, mówię do każdego nieochrzczonego, ale tak naprawdę mówię to do każdego z was, do siebie też. Wtedy nawet, kiedy człowiek nie znał Boga, czy nie myślał o tym, to imię, które jest wypowiedziane w kościele, było Bogu znane. I to Bóg nas nazwał tym imieniem. Odwiecznie. Odwiecznie wiedział, jak będziemy mieli na imię. To znaczy, kim my jesteśmy, to On nas nazywa. To On nam daje imię. I to jest pierwszy taki znak, że ja w to powolutku zaczynam wierzyć, kiedy wypowiadam moje imię w kościele publicznie. A ostatecznie będzie to potwierdzone w momencie, kiedy biskup, polewając wodą kandydata do chrztu, wypowie imię i powie: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To będzie oznaczało rzeczywiście, że Bóg to imię odwiecznie ma w sobie i chce tego kogoś włączyć w siebie, żeby ten ktoś przyszedł do niego, żeby usłyszał, że Ojciec, Bóg Ojciec nazywa swoje dziecko po imieniu. To jest pierwsza rzecz. Druga to pytanie biskupa, o co prosisz Kościół Boży. Odpowiedź brzmi: o wiarę. Kolejne pytanie: co ci daje wiara? Odpowiedź brzmi: życie wieczne. Co to oznacza? Człowiek, który wierzy, że Bóg przyszedł w Jezusie Chrystusie, a tę prawdę głosi Kościół i dlatego prosimy Kościół o tę wiarę, o wyjaśnienie nam tego, o przekazanie nam tej wiary, ta prawda daje życie wieczne, bo człowiek, który wierzy, nie tylko ma to w sobie w głowie, wierzę, to wierzę. To jest nie tylko jakieś nastawienie wewnętrzne, ale to jest od razu decyzja. Ostatecznie jest to decyzja, żeby do tego Boga, którego poznaję, który mnie kocha i za mnie umiera w swoim Synu, żebym do Niego przybiegł, żebym się z Nim zjednoczył. Wiara daje życie wieczne, ponieważ człowiek, który wierzy, przychodzi do Boga i prosi o życie i to życie dostaje. Co ci daje wiara? Życie wieczne. I kolejnym ważnym znakiem jest znak krzyża. Myślę, że on już jest obecny w życiu wielu z was, tych, którzy przygotowują się do chrztu. Jest obecny w znaczeniu, że go widzicie. Możeście go nawet uczynili już w jakimś takim ferworze religijnym. Chociaż właściwie ten znak krzyża dopiero od tego momentu powinien być świadomie wykonywany. Od tego momentu przyjęcia do katechumenatu. Bo biskup będzie nad wami, na was, czynił znak krzyża. Będzie czynił znak krzyża na czole, będzie czynił znak krzyża na uszach, na oczach, na ustach, na sercu i na barkach, mówiąc odpowiadające słowa temu znakowi. A potem wręczy wam znak krzyża, taki mały krzyżyk poświęcony. Znak krzyża to jest streszczenie tej wiary, która nam daje życie wieczne. To jest streszczenie. I przez ten znak krzyża biskup będzie chciał pokazać, że ta treść tej wiary, żeby ona objęła całego człowieka, każdego z was do końca. Żeby człowiek myślał według tej wiary, mówił, słuchał, patrzył, czuł, kochał, przeżywał, cierpiał, pracował, podejmował wysiłek. Żeby wszystko było czynione ze względu na tę prawdę wiary, że Bóg umiera za nas na krzyżu i daje nam życie, bo On zmartwychwstaje, żeby dać nam życie. Nie będę tego rozwijał, bo to jest jakoś bardzo, bo to jest prawda, którą poznajemy my jako chrześcijanie do końca naszych dni. Co to znaczy? Co to znaczy mieć ten krzyż, który zarówno mówi o śmierci, jak i o życiu w sobie i według tego postępować? Jak zwykle, nie wiem czy jak zwykle, ale jak często to robię, odwołam się do filmu. Czasem na rekolekcjach nawet czasem przedstawiamy ten film, puszczamy ten film. To jest taki film, który nakręcili nasi bracia protestanci i nazywa się Próba ogniowa, po angielsku Fireproof, mówiący o ratowaniu małżeństwa. Treść tego filmu jest mniej więcej taka, że małżeństwo się rozpada, rozlatuje, przede wszystkim z winy mężczyzny, męża, który jest agresywny, nie potrafi docenić jakoś, czy być dobry, czuły dla swojej żony, po prostu jej kochać, kłóci się, ma swój świat, marzy sobie o tam różnych rzeczach, a żona nie jest dla niego kimś najważniejszym w jego życiu. Ale zdając sobie sprawę, że się wszystko rozlatuje, jednak ulega czy poddaje się radom swojego taty, ojca, który daje mu taki podręcznik do ratowania małżeństwa, 40-dniowy, no i tam ma po kolei wypełniać pewne rzeczy, żeby to małżeństwo uratować. Koniec końców nie udaje się to zrobić po tych 40 dniach. Żona nie wierzy, że te jego wysiłki są dobre, wnosi o rozwód, zakłada sprawę rozwodową i takim moim zdaniem kulminacyjnym momentem tego filmu jest chwila, kiedy ona się rzeczywiście daje przekonać, że on ją kocha. Ale wtedy dopiero się, nawet nie wtedy, kiedy odkryła ten jego podręcznik, kiedy zobaczyła, co on robi, kiedy uzmysłowiła sobie, że rzeczywiście się stara. Ona uwierzyła w jego miłość wtedy, kiedy zdała sobie sprawę, że on wybrał wszystkie swoje pieniądze, które składał na jakąś tam łódź, o której marzył, i przeznaczył te pieniądze na potrzebne rzeczy, sprzęty dla jej chorej, leżącej, potrzebującej opieki matki. To były grube $1000. Ale uczynił to tak, nie mając absolutnie żadnej nadziei na to, że w ogóle to małżeństwo będzie dalej trwać. Nic jej o tym nie powiedział i zrobił tak, żeby w ogóle ona się o tym nie dowiedziała. Po prostu. Zrobił coś, co było ofiarą, nie licząc w ogóle na to, że ona się jakoś przekona do jego miłości. I nawet jej o tym nie powiedział. Uczynił to dlatego, że ją kochał. I nawet nie chciał za to takiej prostej wdzięczności, która by mogła być okazana, gdyby ją o tym poinformował. Dlaczego o tym mówię? Bo ten moment trochę mówi nam o tym, co dla nas uczynił Chrystus. Ten mężczyzna na tym filmie najpierw jest grzesznikiem, a potem, poznawszy Chrystusa ukrzyżowanego, staje się podobny do Niego w tej decyzji, podobny do Pana Jezusa. Co to znaczy podobny? To znaczy, że Chrystus za nas oddaje życie kiedy my jeszcze jesteśmy zupełnie niezdolni do tego, żeby Mu na to odpowiedzieć. Daje nam wszystko, można powiedzieć, w sposób uprzedzający. Umiera za nas i nie wie, czy my na to odpowiemy, czy nie, ale daje wszystko, bo nas kocha. I teraz my powinniśmy być trochę podobni do żony tego człowieka. Czyli powinniśmy. Człowiek, który rozpoznaje Chrystusa, zaczyna wierzyć, w pewnym momencie jest dotknięty, zaskoczony, to jest dobre słowo, zaskoczony taką miłością Boga. Zaskoczony. My czasem nawet przychodząc do kościoła, słuchając kateches, rozpoznając Boga, mamy takie trochę wrażenie, że no, że przyszliśmy, że mamy jakieś przykazania zachowywać, że jak będziemy zachowywać przykazania, no to jakoś tam dojdziemy do tego Pana Boga. Natomiast spotkanie z Bogiem w Chrystusie polega na zaskoczeniu. Na zaskoczeniu, na takim wielkim zaskoczeniu, co On dla mnie zrobił. I to zaskoczenie powoduje, że jesteśmy przekonani tak do głębi o miłości, i chcemy, nie że musimy, ale chcemy na nią odpowiedzieć. To zaskoczenie i ta wolna odpowiedź to jest skutek poznania Jezusa ukrzyżowanego. I tego Wam i sobie życzę, żebyśmy tak ten krzyż rozpoznali. Amen.